Cześć, to Hubert Grupa.
Łukasz Kowalka.
Witamy Was w kolejnym odcinku serii wideo podcastów Munoka, zrealizowanej przez redakcję Muno.pl i Idę w Tango. Dziś naszym gościem jest postać, której nie wystarczy być jedynie wziętym DJ-em, jest również dyrektorem artystycznym jednego z wiodących klubów w Polsce i postacią mocno angażującą się w kształt i rozwój polskiej sceny klubowej. Jędrzej Kowalczyk-Kowalski jest z nami. Witamy.
Hej, dzięki za zaproszenie.
Cześć.
Bardzo się cieszymy. Jędrzej, wczoraj rozmawiając, śmieliśmy się, że jesteśmy wciąż młodymi ludźmi, ale no, ty zacząłeś naprawdę bardzo wcześnie swoją przygodę w ogóle ze sceną klubową, jeszcze kiedy nie miałeś ukończonych 18 lat.
Tak, miałem mniej więcej 16 lat, kiedy zagrałem pierwszą imprezę w klubie 55 w Pałacu Kultury w Warszawie.
Zastanawialiśmy się z Łukaszem, czy dzisiaj byś wpuścił 16-letniego DJ-a za deki.
Z największą przyjemnością. Jakby był spoko DJ-em, to jak najbardziej tak.
A nie odnosisz wrażenia, że dzisiaj brakuje tak młodych, odważnych ludzi na scenie?
Z jednej strony mówi się, że każdy jest dzisiaj DJ-em, a potem jak masz wybrać tych trzech takich najmocniejszych, to jest już mniejsze grono, do
których
sięgasz.
Mam wrażenie, że jednak... Zdecydowana większość młodzieży trochę ma złe priorytety, jeśli chodzi o bycie DJ-em w tej chwili. Ja bardzo się staram szukać młodych osób, bukując Jasną i staram się śledzić ten rynek, jeśli można to tak nazwać. Ale nie ukrywam, że jest ciężko z młodymi DJ-ami, którzy faktycznie w jakiś sposób mnie zainteresują i widzę w nich prawdziwą pasję do muzyki.
No właśnie, jaki jest ten czynniki, które wpływają na wzbudzenie twojego zainteresowania?
Wśród młodych DJ-ów czy w ogóle?
Wśród DJ-ów, ale no, trzymajmy się na razie tych młodych, jakby programując program Jasnej.
Brzmi to jak mega banał, ale przede wszystkim zależy mi na tym, żeby ta osoba się interesowała muzyką, bo mam wrażenie, że coraz więcej DJ-ów nie interesuje się muzyką. To jest na pewno skutek tego, że po prostu coraz prościej zostać DJ-em, coraz prościej kupić sobie kilka plików lub ich nie kupować i po prostu za pomocą jakiegoś kontrolera zacząć się grać. Z jednej strony to jest fajne i uważam, że fajnie, że ludzie mogą sobie na to pozwolić bez jakichś dużych nakładów finansowych, ale z drugiej strony jest dużo więcej osób do przesiania przez jakiś taki filtr.
No właśnie, a kiedy ty zaczynałeś, mając 16 lat, miałeś osobę, która wprowadziła cię na tę scenę klubową? Która, wiesz, zaufała ci i pokazała po raz pierwszy wnętrze klubu, jak wygląda za DJ-ką?
To było na pewno kilka osób. Ja od samego początku starałem się obserwować starszych kolegów i odnosić do nich z dużym szacunkiem. I też tak trochę to się zaczęło, że właśnie grałem na imprezach, głównie w piątkach, takich ekip, które bardzo się interesowały nimi wtedy, na przykład Sorry Ghetto Blaster, czyli Janek Dudzik, DJ Sekta i niestety świętej pamięci Tomek Kosiński i Kosakot. To były takie imprezy, które pamiętam, jak jeszcze przed swoimi pierwszymi graniami przekupywałem ochroniarzy, żeby na nie wchodzić po prostu. No i mega się jarałem, po prostu chodziłem tam i wszystko mi się podobało, od muzyki, przez ludzi, którzy tam przychodzili, atmosferę i tak dalej. I potem pamiętam, że zrezygnowałem ze swojej studniówki na rzecz zagrania na Sorry Ghetto Blaster, więc to był taki ciekawy dzień w moim życiu.
No i to się nazywa poświęcenie i pasja. Mówisz o sobie, że jesteś DJ-em z zawodu. Zastanawiam się, jakie są największe wyrzeczenia, żeby właśnie mówić tak o sobie i żeby, wiesz, utrzymywać się z tego.
Wyrzeczenia? Nie wiem, czy to są jakieś wyrzeczenia. Ja po prostu to naprawdę kocham i w naturalny sposób od 16 roku życia do teraz 30 roku życia po prostu to robię. Nigdy w swoim życiu nie narzucałem się w żaden sposób, nigdy nie starałem się o bookingi tak, że pisałem do ludzi, że chciałbym gdzieś zagrać, tylko po prostu w naturalny sposób to się jakoś kręci i fajnie, jestem wdzięczny, że tak może być. Więc myślę, że nie ma tu żadnych wyrzeczeń, tylko po prostu pasja i chyba trochę farta.
Okej, okay. A miałeś taki moment, że zastanawiałeś się nad jakąś alternatywą, czy zawsze, wiesz, byłeś skupiony tylko na właśnie tym jednym wyborze?
Wiecie co, no ja skończyłem studia architektoniczne, ale bardziej podchodziłem do tego tak, że są to ciekawe studia, które rozwiną moje poczucie estetyki, moje poczucie przestrzeni. Nie studiowałem z myślą, że koniecznie muszę zostać architektem. Po prostu chciałem sobie coś studiować i to było fajne i w ogóle tego nie żałuję. I myślę, że też to miało spory i fajny wpływ na moje bycie DJ-em. Miało to potem wpływ na to, że trochę projektowałem Jasną. To są takie małe rzeczy, ale fajne narzędzie, które pozwala mi się rozwijać na różnych płaszczyznach. Ale tak jak mówię, kocham bycie DJ-em. Potem miałem możliwość zacząć prowadzić klub. Jasna w sumie nie była pierwszym klubem, bo wcześniej też bukowałem Karową i miałem różne epizody podobne. Ale Jasna to faktycznie pierwszy taki poważny klub. Jakoś tak nie musiałem nigdy szukać, po prostu wszystko się jakoś działo naturalnie i mogłem zostać w tym, co kocham najbardziej, czyli po prostu w muzyce szeroko pojętej, elektronicznej.
Naturalne też było przechodzenie z pola zainteresowań muzycznych i twojej selekcji, którą prezentowałeś, jak to się na przestrzeni 14 lat prezentowało?
To jest w ogóle niesamowita droga, w sensie myślę, że każdy DJ, który tak długo gra, ma niesamowitą drogę za sobą i na początku grałem właśnie na tych imprezach typu Sorry Ghetto Blaster i byłem takim młodym, gniewnym. Potem miałem epizod, gdzie grałem trochę więcej komercyjnych imprez i wiele osób by się tego wstydziło pewnie na moim miejscu i próbowało to zakopać jakoś pod dywan. Ja się tego w ogóle nie wstydzę. Uważam, że to też było bardzo ważna część mojego rozwoju i też w fajny sposób pokazało mi, jakie mieć podejście do ludzi na parkiecie i można to naprawdę też przełożyć w tym alternatywnym świecie. Więc to była mega długa droga i ten mój gust się kształtuje, myślę, cały czas i kształtować się będzie, ale myślę, że teraz w wieku 30 lat mogę powiedzieć, że jestem już w miarę świadomy muzyki, którą naprawdę kocham i którą chcę grać. Jest to bardzo szerokie spektrum, ale w końcu chyba znalazłem swoje miejsce na świecie.
Pojawił się wątek Jasny 1 i siłą rzeczy chcieliśmy poświęcić większą część tej rozmowy temu miejscu i twojej roli, jaką w nim odgrywasz, bo wydaje nam się, mi Łukaszowi, że to coś więcej niż klub. To już jest pewna społeczność, pewna marka. I zastanawiamy się, w jaki sposób wygląda budowanie tak świadomej oferty artystycznej tego miejsca. Czy to rzeczywiście jest chodzenie na pewne kompromisy, czy jednak masz wolność wyboru i niezależnie co się dzieje, możesz bukować tych artystów, których naprawdę chcesz?
Co do zasady mam wolność wyboru, ale no, nie da się ukryć, że jest to bardzo trudna droga. Teraz Jasna ma 4 lata, tak naprawdę biorąc pod uwagę pandemię, która ciągle trwa, ale ten najbardziej nasilony okres, jeden rok możemy wypisać, więc 3 lata działamy. No i to były bardzo trudne 3 lata, szczególnie pierwsze 1,5 roku. To było jakieś przekonywanie osób, które są właścicielami, które inwestują w ten klub, że mój pomysł ma sens. I to jest naprawdę trudne, bo po prostu na początku w tym biznesie, szczególnie w Polsce, trzeba dokładać kasę i trzeba to sobie powiedzieć wprost. Nie będzie tak, że się zrobi ambitny klub z muzyką elektroniczną i on będzie zarabiał na siebie od pierwszego dnia. Po prostu trzeba być świadomym tego, że takie miejsce się buduje latami i myślę, że Jasna ciągle się jeszcze buduje, że to zdecydowanie nie jest skończony proces. To jest jeszcze dużo pracy przed nami, ale cieszy mnie, że po tych 3 tak naprawdę latach widzę, że idziemy w dobrym kierunku, że ta publiczność, tak jak mówiliście, społeczność zaczyna się tworzyć, jest już jakaś i przede wszystkim, że ludzie zaczynają ufać Jasnej, że to nie musi być tak, że wszystkie nazwiska ludzie znają, tylko przychodzą, bo mamy już wyrobione dobre zdanie, jeśli chodzi o dobór artystów i niektórzy przychodzą, żeby się czegoś dowiedzieć i myślę, że to jest duża wartość tego miejsca.
Właśnie, bo prowadzenie klubu to nie tylko bookingi.
nie tylko bookingi. Oczywiście każdy ma inną sytuację i inną rolę. Ja nie ukrywam, że to bardzo traktuję Jasną jako takie swoje dziecko naprawdę. Tak jak mówiłem, od projektowania jakichś rzeczy architektonicznych przez cały program. No, staram się nigdy nie umywać rąk od niczego. W sensie, jak coś mi nie pasuje w tym klubie, to rozmawiam z osobami, które są za to odpowiedzialne i po prostu staram się jak najwięcej dobra i siebie włożyć w to miejsce. Więc myślę, że poniekąd wszystkim się zajmowałem w tym klubie. Coraz lepiej to wygląda pod względem jakiejś organizacji pracy i naszego teamu. To jest też długi proces, którego się uczymy. Ja nie miałem nigdy szkolenia z prowadzenia klubów, więc pierwszy rok to naprawdę to była walka metodą prób i błędów.
Czym jest dzisiaj promocja w klubie?
Tym akurat nie do końca się zajmuję.
Ale pewnie musisz gdzieś, wiesz, współpracować i no nie kończy się pewnie ta praca twoja tylko na zabukowaniu. Macie tutaj biogram DJ-ski i przyprowadźcie ludzi.
I ja ogólnie właśnie bardzo chcę budować klub na bazie ludzi. Dlatego też wydaje mi się, że Jasna jest jednym z niewielu klubów w Polsce, który ma grupę rezydentów z prawdziwego zdarzenia. Osób, które się szanują, które nie rywalizują, które się wspierają, które wszyscy grają do jednej bramki. Kiedy mamy imprezy jakieś typu Sylwester, to jest oczywiste, że wszyscy chcą zagrać na Jasnej, spędzić wspólnie czas. Spotykamy się dużo poza klubem. Jest to też ekipa, która nie jest tylko z Warszawy i myślę, że to jest bardzo ważne, bo jest to też Kraków, Białystok, inne miasta. No i dla mnie promocja klubu to jest przede wszystkim pokazanie ludziom, że za tym stoją prawdziwa drużyna, prawdziwa ekipa, która się wspiera. Jest to trudne i długofalowe, ale myślę, że z czasem opłacalne. Chociaż nie lubię tego słowa.
Okej, wspomniałeś o takim wątku, że ludzie wam ufają i nawet jeżeli nie znają tych artystów, to po prostu przychodzą, ufają waszym gustom, waszym wyborom. Tymczasem w jednym z wywiadów powiedziałeś takie zdanie. Ciągle powtarzające się oklepane line-upy za dziesiątki tysięcy euro moim subiektywnym zdaniem niszczą te sceny. I czy właśnie nie wydaje ci się, że jednak wiele klubów idzie w tę stronę, że opierają całą swoją siłę na sile zabukowanego nazwiska, a nie na budowaniu społeczności i później dochodzi do takiej sytuacji, że jeżeli tego głośnego nazwiska nie ma, to klub jest pusty. Na drugi dzień jest pełny, ponieważ przyjechał duży gracz.
No to jest taka pułapka właśnie bukowania tych artystów. Mam wrażenie, że dużo klubów właśnie takimi utartymi ścieżkami idzie mocno na skróty. Wiedzą, że coś wychodzi, więc powtarzają. Ja nie jestem przeciwnikiem powtarzania artystów, bo uważam, że bardzo fajnie, jak klub ma relację z jakimś artystą zagranicznym i on często odwiedza klub i ma jakąś specjalną relację z tym miejscem i z ludźmi, którzy przychodzą do tego miejsca. No ale trzeba uważać, żeby właśnie nie wpaść w taką pułapkę name droppingu, że po prostu klub jest budowany na popularności nazwisk i nawet social mediach tych osób, a nie na samej społeczności, która się tworzy wokół klubu. No, myślę, że to jest podstawa, która różni Jasną z większością miejsc w Polsce. To tak mi się wydaje.
No właśnie, różni nie tylko w Polsce, różni też w Warszawie i zastanawiamy się, jaka dzisiaj jest ta scena warszawska, bo jak rozmawialiśmy sobie wczoraj gdzieś prywatnie, to zauważyliśmy duże różnice między sceną warszawską a poznańską, dajmy na to. No i zastanawiam się, jakimi zasadami się rządzi, przez jaki typ muzyki jest dzisiaj zdominowana i jaki jest ten profil warszawskiego klubowicza. Czy on przychodzi na nazwiska, czy do konkretnych miejsc jest przywiązany, czy jednak chodzi w różne miejsca?
Myślę, że rodzaj muzyki, który dominuje, to nie jest tylko Warszawa, to jest cała Polska i wszyscy wiemy, że jest to techno. No ja zawsze podkreślam, że chcę tworzyć klub z muzyką, a nie klub z techno. Chociaż bardzo je lubię i jest też dużo techno, na Jasnej. Musisz mi pomóc z tym pytaniem.
Bo... Chodziło mi właśnie o to, jak wygląda ta warszawska scena przez nie tylko jaką muzykę jest zdominowana, ale jaki jest też profil warszawskiego klubowicza. Czy on chodzi z miejsc do miejsc, czy może jest przywiązany do konkretnych miejsc, lub tylko na przykład chodzi na duże nazwiska?
Ja myślę, że są bardzo, bardzo różne profile takiego klubowicza warszawskiego. Są osoby, które przychodzą tylko na Jasną, są osoby, które przychodzą tylko na Smolną, a są osoby, które przychodzą tylko do Lustra, w sensie nie ma co tego oceniać. Jeśli ten klub im się podoba najbardziej, to jest fajnie. Ja osobiście się cieszę, że są takie kluby jak Smolna i Lustro w Warszawie, bo to jest po prostu potrzebne. No, każdy szuka czegoś innego i fajnie, że może znaleźć coś dla siebie. Nie uważam, żeby... Ogólnie Jasna jest miejscem, które dla wszystkich jest otwarta, ale myślę, że nie każdy tam się dobrze odnajduje i zdaje sobie z tego sprawę, że nie jest to oczywiste miejsce dla wielu osób. Po prostu wiele osób go nie rozumie i to jest jak najbardziej okej. I fajnie, że mają inne miejsca, które może rozumieją bardziej. I to działa w drugą stronę, więc nie chciałbym w żaden sposób tutaj oceniać i mówić, że coś jest lepsze, coś jest gorsze, tylko fajnie, że w Warszawie jest wybór w tym momencie. Mhm.
Wspomnieliśmy o techno, to porozmawiajmy o jedynej słusznej muzyce, czyli o disco. Komitet Obrony Disco. Skąd w ogóle się wziął pomysł? Bo też niedawno świętowaliście jubileusz mały.
Świętujemy.
Tak?
Świętujemy 13 listopada. To był w sumie pomysł, który trochę się zrodził z przypadku. Wymyślił go Pity, zrobił imprezę po prostu o chwytliwej nazwie Komitet Obrony Disco, która wyszła bardzo, bardzo dobrze. Zaprosił mnie do grania. No i po tej imprezie stwierdziliśmy, że może coś trzeba z tym zrobić więcej i mieliśmy w sumie wspólne stanowisko, że jest za dużo techno, że chcemy zrobić coś. Komitet Obrony Disco, często ludzie przychodzą na nasze imprezy i mówią, ale gdzie jest to disco? Ono czasami jest, ale nie zawsze. Ta nazwa to jest bardziej taki wytrych, żeby właśnie pokazać, że nie tylko techno jest muzyką, którą można grać w klubach i czasami warto trochę od niego odpocząć po prostu.
No właśnie, nie macie z tym najmniejszych problemów, ponieważ gracie nawet w klubach, które wydają się zdominowane przez techno, no i gracie z powodzeniem tej imprezy. Polska Długa i Szeroka.
Tak, no gramy w wielu miejscach i też wydaje mi się, że coraz więcej osób w Polsce jednak dostrzega, że może warto trochę zamieszać w tym programie i oprócz techno po prostu bukować też DJ-ów grających inną muzykę. Widzę tutaj jakiś progres. Ale tak jak mówisz, no, gramy w wielu klubach, gdzie na co dzień zwykle jest tylko grana muzyka techno i te imprezy wychodzą i to tylko pokazuje, że się da i no, zachęcam wszystkich, żeby próbowali ten program dywersyfikować trochę co do gatunków muzycznych, bo fajnie jakby ludzie właśnie przychodzili na muzykę, a nie na techno.
To jeszcze się przy tym techno zatrzymam. Jesteś dumny, że VTSS jest rezydentką Jasnej?
Oczywiście, że tak. Martynę znam bardzo długo i przyglądam się jej w zasadzie od początku jej kariery. No i super, że w mega naturalny sposób po prostu została rezydentką Jasnej. A potem co się zadziało z jej karierą, no to chyba nie trzeba tego opisywać. Pewnie, że jestem dumny.
Myślisz, że to może być jakiś pomysł do kolejnych międzynarodowych karier? Czy to jest jakby po prostu tak silny wyjątek na tej scenie, że jeszcze długo będziemy czekać na falę takich Martyn?
Myślę, że Martyna jest jedyna w swoim rodzaju i ciężko będzie o drugą taką. ale na pewno inspiruje wiele osób, w szczególności dziewczyn. I to jest super, no, życzę im jak najlepiej i kto wie, no może ktoś taki będzie, ale myślę, że naprawdę jest bardzo oryginalna w swoim pomyśle na siebie jako artystkę i wydaje mi się, że to jest dopiero początek tak naprawdę.
To niech to będzie może pomostem do przejścia w stronę twoich ruchów międzynarodowych. Jakbyś mógł nam opowiedzieć trochę o projekcie Gravity.
Projekt Gravity. Projekt Gravity to inicjatywa mojego przyjaciela Roberta Serka, który jest właścicielem Jasnej, który po prostu śledził wszystkie możliwe programy unijne wokół sektora kultury. No i znaleźliśmy taki jeden, znaczy on znalazł taki jeden program, który idealnie się wpisywał w jakiś taki pomysł na stworzenie właśnie takiej sieci, takiego networkingu pomiędzy klubami. Zrobiliśmy spory research wśród klubów europejskich. No i stwierdziliśmy, że właśnie Ankali to jest taki klub, który jest najbliższy naszemu sercu w Pradze Czeskiej. Nie wiem, czy byliście tam kiedyś, ale naprawdę super zajebisty klub. Trochę z boku miasta, nie w samym centrum, w budynku po starej fabryce mydła, jeśli się nie mylę. Super, super budynek, bardzo proste wnętrze, ale z niesamowitym wyczuciem estetyki, super przytulne, a zarazem surowe. No i przede wszystkim programowanie tego klubu oraz grafiki totalnie skradły moje serce i wiedziałem, że to są ludzie, z którymi chcę coś zrobić razem i też od nich dużo się nauczyć po prostu. No i Gris Mule z Berlina, które teraz się nazywa River Zudos i nie jest najprostsza sytuacja z tym klubem w tej chwili, więc nie chciałbym, szczerze powiedziawszy, tej rozmowy w tym kierunku ciągnąć, bo bardzo trudne rozmowy za nami, ale mam nadzieję, że wszystko idzie w dobrym kierunku i River Zudos już niedługo wróci na mapę berlińską. No ale tak jak mówiłem, no, są to kluby, w którymi się jakoś inspirowałem i fajnie, że są to teraz moi koledzy, z którymi pracuję na co dzień. I jak mam jakieś wątpliwości przy prowadzeniu Jasnej, przy robieniu bookingów, przy wszystkim, to po prostu dzwonię do osób, które są za to odpowiedzialne w tamtych klubach i z nimi sobie gadam. I to jest bardzo cenne, bo czuję się jakby częścią jakiejś takiej faktycznie międzynarodowej struktury klubowej i to mi też na pewno pomaga w rozmowie z agencjami. Stawiam je w zupełnie innym świetle. Te agencje wiedzą, że ja na co dzień współpracuję właśnie z Ankali. Dużo, dużo dobrego się stało przez to, więc polecam takie myślenie i próby po prostu. Ja na początku myślałem, że te kluby w ogóle nie będą zainteresowane, ale okazuje się, że po prostu warto pogadać i próbować, bo wszystko jest możliwe.
To grono artystów, którzy zostali zaproszeni do tego projektu, było wybierane przez rodzimych tutaj przedstawicieli, między innymi przez ciebie, czy przez takie międzynarodowe gremium, bo przypomnijmy, że jeżeli chodzi o Polskę, to między innymi w tym gronie jesteś ty, jest Ditek, jest Monster, którzy byli tutaj gośćmi Monocastu i jeszcze paru innych bardzo tutaj istotnych graczy i graczek z polskiej sceny.
To była w pełni kolektywna decyzja. Po prostu mieliśmy spotkania z ekipą z Berlina, z ekipą z Pragi i wybieraliśmy artystów. Oczywiście ja miałem trochę większy wpływ na artystów z Polski, po prostu ich znam, ale to polegało na tym, że stworzyłem bardzo dużą listę tych osób, które uważam, że są warte uwagi i pasują do naszego projektu. I potem już samą finalną selekcję. Finalna selekcja już, każdy miał tak, każdego głosu liczył się tak samo, no po prostu wybieraliśmy to razem. Tak samo ja wybierałem polskich artystów, jak i niemieckich i czeskich. Wszystko robiliśmy to razem.
Będzie to taki drobny kamyczek do tego, żeby polscy artyści częściej byli bukowani w zagranicznych klubach, myślisz?
Mam nadzieję, że tak. Nie ukrywam, że w mocno niewygodnym czasie ten nasz projekt powstał. Bo ciągle nie doczekaliśmy się pierwszego oficjalnego eventu. Mam nadzieję, że już jakoś na początku przyszłego roku coś się zacznie konkretnego dziać. No ale nie jest to proste, kiedy tak dużą grupę artystów się wiąże w jakiś projekt i co by nie mówić, coś im się obiecuje i nagle wszystko staje w miejscu i trochę ten projekt tak gaśnie. No ale jakby przynajmniej raz w tygodniu wszyscy się zdzwaniamy, trzymamy rękę na pulsie i mam nadzieję, że już kilka miesięcy dzieli nas od takiego mocnego startu Gravity Network.
Wspomnieliśmy o tej świadomości między innymi wśród osób, które przychodzą na Jasną i zwróciliśmy uwagę na to, że jednak większość osób w różnych miejscach kraju przychodzi na nazwiska, a nie do klubów, nie dla muzyki i zastanawiam się, jak ważna jest właśnie edukacja uczestników życia klubowego w Polsce i co kluby w tym zakresie robią źle albo robią tego za mało.
No i w sumie trochę się teraz zastanowiłem lepiej nad tym pytaniem o promocję w klubie, bo oprócz tego, że mamy super grupę rezydentów, to ci rezydenci mają też swoje cykle imprez. I ja bardzo chciałem, żeby od początku było tak, że to, że ja tworzę grupę rezydentów, to nie jest tylko grupa osób, które grają regularnie w klubie, tylko to są osoby, które czują, że tworzą też program klubu. I tak jest po prostu na Jasnej. Oni mają swoje imprezy, tak jak Ola i Cyryl, na przykład Move Mózg, jedyną w swoim rodzaju noc z dekoracjami i tam nie ma zawsze gwiazd, ale oni mają swoją wierną pulę osób, która po prostu przychodzi zawsze na ich imprezy. Współpracujemy z We Are Radar z Krakowa. Oliwia jest naszą rezydentką. Acino i Kinzo takimi prawie że rezydentami. Ja z Piotrkiem robimy Komitet Obrony Disco, Maciek MKO robi Shadows. No mamy dużo tych imprez. Z Martyną VTSS też czasami robię jakieś imprezy. Wybieramy wspólnie jakiegoś gościa, z którym ona lubi grać i przyjeżdża i traktuje zawsze Jasną jako taki swój dom, co jest bardzo fajne. Więc to jest na pewno też sposób na przekonanie ludzi, żeby przyszli do klubu niekoniecznie na nazwiska, które znają. Czyli z jednej strony tworzymy zaufanych ludzi wokół samej Jasnej, a z drugiej strony są już ci zaufani ludzie, którzy byli wypracowywani latami przez te cykle, więc o tym nie można zapomnieć i to jest na pewno bardzo duża część sukcesu Jasnej. Właśnie ci rezydenci i ich cykle, które przynieśli ze sobą na Jasną.
Wspominając o Gravity, wrócę na moment do rozmowy, którą przeprowadziliśmy parę miesięcy temu. Padło tam takie bardzo, wydaje mi się, istotne zdanie. Zależy nam na zaszczepieniu lokalnego patriotyzmu, zwróceniu uwagi na naszych lokalnych artystów, którzy zwykle swoim muzycznym poziomem nie odbiegają od największych gwiazd, a dla mnie osobiście często są dużo bardziej interesujący. No i w nawiązaniu do tego kamyczka, który ten projekt Gravity ma dorzucić do tego, żeby zaczęli być bukowani za granicą, co się dzieje, że tak nie jest do tej pory? Dlaczego ci polscy artyści do tej pory nie są bukowani za granicą, skoro rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, nie odbiegają poziomem? Czy to jest między innymi problem tego, że nie mają pomysłu na siebie, tak jak na przykład Martyna?
To na pewno, ale to jest bardzo trudne. Myślę, że problem leży też w menadżmencie, bo to jest ciągle rzecz, która mocno raczkuje w Polsce. U nas ciągle kluby krzywią się, kiedy polski artysta mówi, że chce być zabukowany przez agencję. No, jeśli tak cały czas będzie, to my się nie ruszymy do przodu o krok. W sensie ja naprawdę bukuję osoby, które znam osobiście i nieraz z nimi piłem przysłowiową wódkę przez agencję, bo się nie zajmują już swoimi bookingami i ja to szanuję. I ja szanuję te agencje, które mają mega ciężko w Polsce, bo w wyobrażam sobie właśnie to, jak się odbijają od niektórych miejsc, które po prostu wyśmiewają je, że polski artysta ma być przez agencję robiony.
Przecież ja już z nim gadałem. Już wszystko jest ustalone.
Tak, więc ja myślę, że właśnie trzeba zacząć od takich małych rzeczy, żeby szanować rodzime agencje na przykład. No bo bardzo często jest tak, że to taka agencja dostrzega artystę i ma na niego jakiś pomysł i pomaga mu w tym. Tworzy się jakaś synergia i potem mu po prostu wychodzi na międzynarodowym polu. To jest, myślę, jednak rzadkość, że ktoś ma pomysł tak na siebie i po prostu do przodu sam od zera. Mamy mega dużo zdolnych producentów, ale mam wrażenie, że właśnie brakuje takich osób, które im po prostu pomogą. Często te osoby takie najbardziej twórcze pod względem muzycznym nie są najbardziej przebojowymi osobami. Raczej tworzą muzę skryte u siebie w domu i trzeba im pomóc z tym wyjść do ludzi. Trzeba pokazać ich wartość, bo sami z siebie są bardzo skromni. Więc tak mi się wydaje, że to są główne takie przyczyny.
A ten brak obecności agencji czasem nie wiąże się z tym, o czym gadaliśmy między innymi z Leonem, że jednak stawki w Polsce są na tyle niskie, że tak naprawdę artysta nie ma już się czym dzielić z managementem, przez co tych managementów w Polsce nie ma. A też druga rzecz, na którą zwróciłeś uwagę, czyli no ta kwestia, umówmy się, formalna, czyli jednak dogadujemy się bez umowy, po co agencja, po co jakieś papiery, no słuchaj, no przyjdziesz, zagrasz, koperta czeka na barze.
Trochę zjadamy swój ogon, prawda? Bo mam wrażenie, że nie płaci się wystarczająco dużo, ponieważ no, co oprócz tego, że on wybiera muzykę, nie przyprowadzi ludzi, ale nie przyprowadzi za sobą ludzi, jeżeli nie zbuduje wokół siebie marki, a nie zbuduje często wokół siebie marki, jeżeli nie będzie miał kogoś, kto pomoże mu w tym, bo on sam tego nie czuje i tak jest błędne koło trochę.
Tak, zgadzam się. Ale też wydaje mi się, że już troszeczkę są inne czasy. Jednak zdecydowana przewaga płatności to płatności kartą i ten margines cwaniakowania w biznesie jest coraz mniejszy i to bardzo dobrze dla sceny. No, mi się wydaje, że każda osoba, która w jakiś w miarę odpowiedzialny sposób prowadzi swój biznes, jest mu całkiem na rękę dostać fakturę za artystę. No i też mi się wydaje, że troszeczkę jest lepiej z tym, że widzę coraz więcej polskich DJ-ów, którzy mają jednak agencję i nawet jak się z nimi koleguje blisko, to mówią: sorry, mam tak dogadane, porozmawiaj z moim agentem. Zwykle to są bardzo miłe rozmowy. Ja też moim zdaniem duży problem wynika z tego, że ludzie boją się, że jak jest agencja, to jest już w ogóle totalny brak przestrzeni do rozmowy. Ja wychodzę z zupełnie innego założenia. Niezależnie od tego, z jakiego kraju jest agencja, ja rozmawiam zawsze bardzo szczerze i otwarcie. Ile możemy zapłacić? Dlaczego tyle możemy zapłacić? Opisuję całą sytuację w klubie, jakby jestem otwarty. Najwyżej się nie dogadamy, ale warto rozmawiać. I myślę, że tak samo jest z tymi polskimi agencjami. I życzę, żeby jak najwięcej ich powstawało i żeby jak najlepiej sobie radziły.
Okej. Okay. Zdecydowanie prościej znaleźć mi kluby do współpracy, które charakteryzuje podobne podejście i muzyczny program poza granicami naszego kraju. W jakim stopniu, twoim zdaniem, klubami w Polsce zarządzają świadomi obserwatorzy i uczestnicy sceny klubowej, a w jakim stopniu biznesmeni?
Bardzo niewygodne pytanie.
Jest furtka w tym pytaniu do niepodawania konkretnych przykładów.
To ja na pewno nie będę podawał. To moje założenie od początku tej rozmowy, że negatywnych przykładów nie będę podawał. Natomiast wydaje mi się, że bardzo często są nawet osoby, które się w miarę znają na muzie i są świadome zaczynają programować miejsce, ale brakuje im trochę wytrwałości i konsekwencji. Zwykle właśnie na tym polu porozumienia z osobami, które finansują to, tak? To jest ten ciężki balans. Bardzo rzadko finansują to osoby, które się znają na muzyce i to one jakby tworzą. I trochę tak jest właśnie z Ankali, że tam chłopaki, którzy są właścicielami, Jeden z nich jest głównym bookerem, drugi z nich jest głównym grafikiem i oni się totalnie kumają. Oni po prostu estetycznie stanowią całość, spójność. Tam nie ma żadnych kłótni jakiejś, że nie wyszła impreza, bo źle był dobrany booking. No nie, to był super booking, tylko nie wyszła impreza, bo impreza czasami nie wychodzi. W Polsce mam wrażenie, że rzadko to tak jest traktowane. Rzadko jest wspólna nić taka porozumienia, że gramy do jednej bramki. Często mam wrażenie, że to są dwa przeciwstawne obozy. Obóz osoby kreatywnej, artystycznej i obóz osoby finansujących i całość. Jeśli się tego nie połączy, jeśli wszyscy nie będą się szanować i nie będą sobie ufać i grać właśnie do jednej bramki, to po prostu nic nie wyjdzie. Po prostu będzie kolejny klub, który będzie miał imprezę, która jedna wyjdzie, bo była droga gwiazda, druga nie wyjdzie, trzecia średnio. Za każdym razem jak nie wyjdzie, to jeden obwinia drugiego. Jak wyjdzie, to jest sukces bardziej tego, a jego zdaniem bardziej tego. No nie, no nie o to chodzi. Właśnie zero rywalizacji w drużynie, moim zdaniem, prowadząc klub. Wszyscy gramy do jednej bramki. To jest kluczowe.
Bardzo ważne słowa, wydaje mi się, tutaj padły rzeczywiście. Bo cały czas mamy takie wrażenie, że jednak kluby, w dodatku te takie wiodące, są częścią jakiegoś większego pomysłu na biznes i często jest tak, że dajmy na to 2-3 restauracje finansują działalność klubu i klub może przynosić straty, no bo finansują go inne miejsca i zastanawiam się, czy to właśnie nie jest troszeczkę zjadanie własnego ogona, zwłaszcza teraz, kiedy jesteśmy w trakcie pandemii, gdzie restauracje nie działają, więc boimy się zaryzykować, więc stawiamy tylko, wrócimy tutaj do początku naszej rozmowy, na sprawdzone schematy, na sprawdzone nazwiska i tak naprawdę ta pandemia, która miała otworzyć nas bardziej na lokalną scenę, wspieranie lokalnych artystów, znowu zwróciła nas ku temu, że musimy się odbić, więc bierzemy tylko tych, którzy nam na pewno zagwarantują zysk.
To ja już się wcielam tutaj w ambasadora atakowanych organizatorów imprez. Mi się wydaje, że jest coraz mniej tych nazwisk i wiadomo, że to jest no, po prostu tak duży jakby system, ale po pandemii mniej osób chodzi na imprezy z drogimi wejściówkami i to już nie jest standard. Na pewno nie jest tak, że wszyscy się po pandemii otrzepali i osoby, które przez rok były w domach, jak zobaczyły te wielkie nazwiska, to jeszcze zabierają dodatkową grupę znajomych i w sumie to jeszcze łatwiej jest ściągnąć kogoś z zagranicy i zrobić imprezę, na której się zarabia nie wiadomo ile złotych. To chyba będzie po prostu tylko wolniejszy trend, ale Polaków gra więcej i częściej.
Też mam takie wrażenie. W ogóle od początku też w tym wywiadzie zresztą pisałem, że mam dużą nadzieję, że pandemia będzie trochę taką furtką do tego lokalnego patriotyzmu i po prostu bardziej stawianie na swoich. Na pewno trochę pomogła, ale wydaje mi się, że to też był taki powiew świeżości pierwszej imprezy po Nie potrzebujemy gwiazdy. Mam niestety wrażenie, że zaraz wróci do starych schematów. W sensie ja też nie mogę tutaj za bardzo mówić, że stawiam tylko na rodzimych artystów, bo stawiam na nich mocno, ale w zasadzie co tydzień mamy bookingi zagraniczne na Jasnej. Ale zależy mi bardzo też na tym, żeby nie wartościować tego jakoś bardzo, żeby nie było tak, że jest zagraniczny artysta i ktoś tam gra przed, ktoś tam gra po.
Tak, bo mówimy też o na przykład braku agencji. Cały czas ten PR, zarządzanie wizerunkiem kuleje. No, jeżeli za chwilę się okaże, że stawiamy tylko na polskich artystów, to nie może być tak szybka zmiana, bo za chwilę się okaże, że ci ludzie... Jeszcze publika nie jest na tyle świadoma, żeby jakby w ciemno zaryzykować. Wiadomo, że są przykłady klubów, które budują to od dłuższego czasu, ale no ta pandemia nie oddzieli i nagle nie okaże się, że wystarczy polski artysta, tylko no trzeba budować ten wizerunek cały czas, no bo za chwilę się okaże, że mamy ilu 10 artystów, którzy faktycznie jakby są takim magnesem. Litek, VTSS, no moglibyśmy tak. tutaj wskazywać pewnie z jakiegoś klucza na przykład naszych gości Monocastu, ale to nadal jest za mało, żeby dzisiaj się odciąć od zagranicy i budować tylko w oparciu o swoje podwórko.
To znaczy moim zdaniem bardzo dobrze by było tak trochę rozmyć te granice pomiędzy naszymi artystami a zagranicznymi. Po prostu tworzyć line-upy, które są spójne, które do siebie pasują. To jest też rzecz, która jest moim zdaniem sporym problemem. Naprawdę moim zdaniem bardzo często w Polsce w klubach te line-upy do siebie nie pasują. Po prostu są bukowani artyści i potem polscy artyści, którzy są dobierani do nich, to są jakieś schematy w głowie. On gra techno czy house? Dobra, on gra house, to on zagra house, bo nasz headliner gra house. No naprawdę, trochę tutaj jest więcej niż czarny i biały. I to są właśnie te małe rzeczy, które tak spłycają naszą scenę. I warto się nad nimi zastanowić, bukując kolejny raz dużą gwiazdę, a potem po niej polskich artystów, bo naprawdę mamy ich tak dużo, że wydaje mi się, że do każdego super rozpoznawalnego nazwiska, nawet tego, z których się śmieje trochę i się powtarzają, można dobrać dużo ciekawszych i bardziej pasujących artystów. No i właśnie to, żeby ci polscy artyści nie byli marginalizowani, tylko żeby tworzyli całą imprezę i mieli dobre czasy, dobre sloty, żeby też czerpali przyjemność z imprezy. To jest też spory problem polskich festiwali. No, starczy popatrzeć na timetable polskich festiwali. Ja mam wrażenie, że tam ci Polacy to są za karę czasami. Naprawdę. No. Fajnie by było właśnie pokazać, że mamy zajebistych tych artystów i niech zagra ktoś nagle w peak time pomiędzy tymi międzynarodowymi artystami. Takie rzeczy się zdarzają, ale są.
Ci ludzie nie pójdą wyjątkami z terenu festiwalu w połowie pomiędzy Dokładnie. Jednym a dużym artystą. Nie? Ryzyko potencjalnie jest małe, a zbyt rzadko podejmowane. No. Wszystko, co zawarło się w tej ostatniej twojej wypowiedzi, to ma odbicie właśnie w funkcjonowaniu w line-upach Jasnej 1 i tutaj trzeba po prostu traktować ten klub jako przykład.
Tak jest. Jędrzej, padło tutaj bardzo dużo ważnych słów na ważne tematy. Przejdźmy do lżejszej rzeczy. Dużo biegasz, dużo ogółem uprawiasz aktywności fizycznej, sportowej i czy praca zawodowego DJ-a wymaga po prostu dobrej kondycji fizycznej? Kiedy jesteś najmocniej sobie wdzięczny za to, że po prostu o nią dbasz?
Myślę, że nie mogę się tutaj wypowiadać za wszystkich DJ-ów, wypowiem się za siebie. No, mniej więcej od pewnie 6-7 lat biegam regularnie, jeżdżę też sporo na rowerze i po prostu odkryłem, że to jest sposób na to, żeby funkcjonować w odpowiedni sposób, żeby znaleźć dobry balans pomiędzy zawalaniem co weekend mojego zegara biologicznego, żeby wrócić szybko do formy, żeby się dobrze czuć, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, bo wysiłek fizyczny na co dzień też mega pomaga w psychice. Po prostu jest mi lepiej na każdej płaszczyźnie, więc to robię i wszystkich zachęcam do tego. Szczerze powiedziawszy, jak czasami sobie myślę o swoich kolegach, przyjaciołach, niektórych, którzy równie intensywnie grają i co by nie mówić, też przy tym imprezują weekendami i nie robią nic sportowego, to ja nie wiem, jak oni w ogóle ten koniec z końcem są w stanie pogodzić, bo ja to czasami w poniedziałek się tak zmuszam do tego biegania. Potem za każdym razem, jak wezmę prysznic po tym bieganiu, to mówię, Boże, jak wszystko już dobrze. A było tak nie najlepiej. I sobie tak myślę, że jak ktoś tego nie robi, to naprawdę ten cały tydzień potem tak nie zdąży się wyleczyć i już następny weekend. Więc zdecydowanie zachęcam. Jest to bardzo higieniczne, szczególnie przy życiu DJ-a lub menadżera klubu.
Jak wygląda ta twoja cotygodniowa rutyna? Weekendy, wiadomo, granie. A w tygodniu masz obowiązki bookera. robisz sobie taki jeden dzień czy dwa totalnego takiego łapania balansu, czy jesteś cały czas w pracy?
Na pewno poniedziałek jest dla mnie takim luźniejszym dniem, co nie znaczy, że nie pracuję, ale wysypiam się na maksa w poniedziałek, nie ustawiam sobie budzika. Idę sobie biegać do parku, który mam obok domu szczęśliwie. Potem jem śniadanie i to już zwykle jest godzina 13-14 i spokojnie zaczynam sobie siadać do maili. Bardziej to traktuję tak, że sobie planuję pracę na cały tydzień. Oznaczam sobie różne wiadomości różnymi kolorami i potem we wtorek już przychodzę do tych na czerwono zasiadam. Niektóre jeszcze w poniedziałek trzeba napisać, ale staram się tak właśnie w ten tydzień wchodzić spokojniej, bo co by nie mówić, większość osób na tym świecie w weekend to nic nie ma do roboty, a ja mam bardzo dużo, więc wydaje mi się, że ten poniedziałek taki na pół gwizdka należy mi się jak chłopu ziemia.
Takich poniedziałków życzymy ci najwięcej.
Tak, dziękujemy, że mimo wszystko w weekend znalazłeś dla nas czas.
Tak jest.
Zamknijmy sobie teraz tą naszą główną część i przejdźmy do jeszcze luźniejszych.
Dokładnie
tak. Oczywiście z małymi chochlikami, mam nadzieję, że pomidor wielkiego problemu nie sprawi, chociaż takie jest jego zadanie, żeby troszeczkę
namieszać. Tak jest. Przypomnijmy zasady. Wypowiemy teraz z Łukaszem 10 zdań. Na każde z nich możesz odpowiedzieć tak lub nie. Raz możesz użyć pomidora.
10, tak?
Tak.
A ty widziałem, no Ditek coś oszukiwał strasznie, nie? Coś tak kręci.
Zdarzają się odstępstwa. Zasadą jest odpowiedź tak, nie lub raz pomidor. Oczywiście możemy zrobić jakiś mały wyjątek, jak będziesz chciał coś dopowiedzieć, ale generalnie dla dynamiki sytuacji polecamy stawiać na tak lub nie. Ja zaczynam.
Proszę.
By grać disco, potrzebne są znacznie większe umiejętności miksowania niż by grać techno.
Tak.
Coraz więcej DJ-ów nie chce i nie umie odczytywać reakcji parkietu. Są ślepo zapatrzeni w swój koncept na set, co nierzadko odbija się negatywnie na atmosferze.
Tak.
Utrzymanie parkietu przez całą noc, grając poniżej 125 BPM-ów, to rzadkość i trudna sztuka. Niewielu ją potrafi.
Tak.
Kult coraz szybszego grania psuje publiczność. Ludzie bardziej skupiają się na tempie muzyki niż na groove.
Tak.
Jasna 1 jest najbardziej świadomie zarządzanym klubem w Warszawie.
Pomidor.
Ma też najbardziej różnorodny stylistycznie program.
Tak.
Lecz mogłaby być jeszcze lepszym klubem, gdyby miała na to więcej pieniędzy.
Nie.
O wynagrodzeniu za granie zawsze rozmawiam przed imprezą, niezależnie od tego, czy to ja komuś płacę za występ, czy ktoś płaci mi.
Tak.
Po tym, jak DJ gra trzecią lub czwartą godzinę setu, widać, czy jest on w dobrej kondycji fizycznej.
Tak.
Nie wstydzę się tego, że grałem kiedyś hity z satelity. W sumie dziś też mógłbym je zagrać w fajnym miejscu dla miłych ludzi i za dobre pieniądze.
Tak.
Okej, proszę całkiem.
Stopą.
Tak jest, dokładnie tak. Dobrze, i przechodzimy do drugiej części naszych gier i zabaw, ping-pong. Powiemy teraz 5 sformułowań, a ty odpowiesz na nie 3 najbardziej kojarzącymi ci się słowami.
To nie musi być jakby zbitek w zdanie, tylko po prostu 3 hasła, które tobie się kojarzą.
Tak, dokładnie. Łukaszu?
Purple Disco Machine.
Mainstream, festiwal, trzy, tak? Mainstream, festiwal, gwiazda.
Paradise Garage.
Legenda, jakiś protoplasta, house.
2 bony na barze.
Żenada. Um, Niegościnność. Brak szacunku.
Imprezownie nad Wisłą.
Mordobicie. Syf. Fatalny sound system.
Polska szkoła warm-upu.
Polska szkoła warm-upu. To mi się podoba w ogóle to hasło. Szybko. Polska szkoła warm-upu. To jest ciężki, ciężki orzech do zgryzienia.
Trzeba redaktora Wojtczaka namówić na kolejną książkę tytułem Polska szkoła warm-upu.
Powiedziałem na razie szybko, tak? Zrozumienie tematu. To ma być jedno słowo, czy jakoś mogę...
Może być zdanie.
To już możesz nawet swobodnie odpowiedzieć. Nie chcę widzieć takich kłopotów robić.
Nie, po prostu mam wrażenie, że ludzie, którzy grają pierwsi, często nie odnajdują w sobie misji, którą powinni odnaleźć, który każdy DJ powinien sobie odnaleźć, czyli jeśli gra się pierwszy na imprezie, to chodzi o to, żeby wszystkich wprowadzić w tę imprezę od momentu, kiedy się na nią przychodzi, kiedy praktycznie nie gra muzyka, żeby potem ktoś mógł rozwinąć ten warm-up. Mam wrażenie, że często niestety po prostu nie ma to miejsca. Po prostu ludzie od razu grają peak time'owe sety, co jest bez sensu.
Niech to będzie wspaniałe podsumowanie naszego spotkania.
Lekkich poniedziałków i dobrych warm-upów ci życzymy.
Dzięki bardzo panowie za zaproszenie.
Dzięki wielkie, było nam bardzo miło. Jędrzej Kowalczyk Kowalski był z nami.
Dzięki.
Dzięki.